Witam Was bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Ja dziękuję za te świadectwa, któreśmy słyszeli i chciałbym powiedzieć jedno. Rosyjski pisarz Fiodor Dostojewski napisał tak: dziękuj Bogu za Twój los, bo to jest droga, na której Cię Bóg kształtuje. Chciałbym powiedzieć, że każdy z nas, jak się narodzi na nowo, to jest takim dzieckiem, a Bóg przez różne okoliczności nas wychowuje i kształtuje. I chciałbym powiedzieć, że Pan Bóg, to możemy również powiedzieć, wynika z tych świadectw, się nigdy nie spóźni. On zawsze przyjdzie w odpowiedniej porze, z tym, że my to spoglądamy na nasze zegarki, my mamy inny pomiar czasu niż ten czas Boży, ale możemy powiedzieć, że zawsze Pan zadziała, gdy do Niego zawołamy. Ja dzisiaj chciałbym się dzielić takim poselstwem, takimi słowami, które są zapisane w Ewangelii Jana w rozdziale trzecim. Ewangelista Jan napisał Ewangelię jako ostatni. Już były wszystkie te trzy Ewangelie synoptyczne, a on pisał i on widział swoje zadanie w tym, żeby przedstawić istotę Jezusa, Jego działanie, Jego tą stronę taką bardzo wewnętrzną, duchową. I apostoł Jan zapisał słowa Jana Chrzciciela, które chciałbym przeczytać i w tym temacie chciałbym się z wami dzielić słowem, a to jest Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, 30 wierszu. Jest napisane: on musi rość, a mnie musi ubywać. To napisał Jan Chrzciciel, to powiedział Jan Chrzciciel, a napisał to Ewangelista Jan. I tu jest powiedziane: on musi rość, a mnie musi ubywać. Chciałbym powiedzieć, że on, to znaczy nasz Pan Jezus, musi we mnie wzrastać. Gdy my popatrzymy na Ewangelię Łukasza, kiedy było zwiastowane Zachariaszowi, ojcu Jana Chrzciciela, że będzie miał potomka i że będzie napełniony Duchem Świętym zaraz od swojego początku, to chciałbym powiedzieć, że człowiek, o którym Pan Jezus również powiedział, że ten, który się z niewiast zrodzi, jest największym prorokiem, to on mówi o sobie: on musi rość, a mnie musi ubywać. A więc zauważamy, że taki mąż Boży jak on mówi, że Pan musi rość, ale mnie musi ubywać. To jest coś takiego, co nam powinno towarzyszyć przez całe życie, od momentu naszego nowonarodzenia. Chciałbym mówić w tym miejscu o wzroście duchowym, ale najpierw chciałbym jeszcze na chwileczkę zatrzymać się nad tym Janem Chrzcicielem, nad tym mężem Bożym. To był mąż Boży pełen Ducha Świętego. I my wiemy, że on, kiedy już zaczął działalność nad Jordanem, gdzie przychodziły tłumy do niego, a on ich chrzcił, to wiemy, że podchodzi również Pan Jezus i on widział go i on mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Pan Jezus wyglądał całkiem normalnie, jako młody człowiek, miał około 30 lat i on mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest napisane w pierwszym rozdziale. I chciałbym powiedzieć jedno, że Jan Chrzciciel był tym, który również usłyszał, kiedy Pan Jezus został ochrzczony, Duch Święty w taki widoczny sposób, w kształcie gołębicy wstąpił na Niego, to on usłyszał ten głos: ten jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało. I wiemy, kiedy Pan Jezus już po tych doświadczeniach, po tych trudnych próbach na pustyni, kiedy zaczął oficjalną swoją działalność i również chrzcił, to zwrócili się do Niego uczniowie Janowi, a więc jego uczniowie, którzy z nim byli i mówili, mistrzu, on też ci, ten Jezus, którego się ochrzcił, on też ci. A my widzimy, że Jan zauważył wtedy, że jego rola się już kończy. On mówił o tym, że on nie jest Mesjaszem, on jest tym, który toruje drogę, który wskazuje na drogę i my zauważamy, że wtedy takie te znamienne słowa powiedział, on musi rość, a mnie musi ubywać. Wiemy, że Jan Chrzciciel był tym, który bezkompromisowo głosił słowo i on wzywał do pokuty. On wołał, pokutujcie, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. My teraz żyjemy w takim okresie, gdzie pokuta, już w samym tłumaczeniu jest powiedziane upamiętanie, metanoite. Metanoite, wyraz grecki, mówi wyraźnie upamiętać się i odwrócić. My wiemy, że nawet Judasz się upamiętał i wyznał nawet, ale dla niego nie było miejsca do pokuty. A Jan Chrzciciel wzywał do pokuty i on bez ogródek każdemu mówił prawdę. I chciałbym powiedzieć, za to znalazł się w więzieniu, bo nad króla Heroda upomniał, że nie powinien mieć żony swojego brata i za to znalazł się w więzieniu. I chciałbym powiedzieć, że ten pełen Ducha Świętego mąż, gdy znalazł się w więzieniu, to przyszły tak trudne chwile. My wiemy, że on będąc w więzieniu, potem tylko jedno słowo Heroda ją został ścięty. Ale nie chodziło o to w tej chwili, o to, że będzie ścięty. Ale on wiedział, że przeciwnik atakuje i zaczęło się nasuwać takie pewne wątpliwości. I kiedy on te wątpliwości miał, czy Jezus jest tym Mesjaszem, on zrobił to, co zrobić powinien, co było najlepsze. On zwrócił się z zapytaniem poprzez swoich uczniów do samego Jezusa. On się pyta, czy Ty jesteś ten, którego oczekiwać mamy, czy jeszcze ktoś inny. A Pan Jezus nie mówił, ja jestem ten, ale mówił to, co mówi Izajasz, prorok o Mesjaszu. I wiemy, że to go uspokoiło. A więc jest tak ważne, jeśli my jesteśmy w potrzebie, do kogo my się zwracamy? Czy zwracamy się do ludzi? Czy zwracamy się do Pana? On się zwrócił pod tym najbardziej prawidłowym adresem. Zwrócił się do samego Pana. I zauważamy jedno, on się nie zwrócił do Pana, żeby Pan zadziałał, aby on został z tego więzienia wypuszczony. Nie. On się nie o to modlił. Chciałbym powiedzieć, cała ta historia dla mnie jest też taka bardzo zastanawiająca. Pan Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu, że największy prorok, który się z niewiast urodził, a my wiemy, że takim prorokiem to był Eliasz i on wjechał na wozie ognistym do nieba. A tu my się dowiadujemy, że został ścięty na rozkaz króla Heroda, bo ta tańcząca córka jego żony tak ujęła serce króla, że on jej obiecał, cokolwiek zechcesz, to zrobisz. Ja często, był czas, że dużo jeździłem do Krakowa z różnymi naszymi gośćmi wierzącymi i zawsze jak ktoś chce zwiedzać Kraków, no tam chodzę po różnych budowlach, ja chodziłem do Galerii Narodowej w Sukiennicach, tam na pierwszym piętrze, tam jest ten taki piękny obraz pochodnie Nerona, ale tam jest też taka straszna rzeźba przedstawiająca sługę, który niesie na takiej misie głowę Jana Chrzciciela. Nie wiem, czy kto z was był tam, to oglądał, nie? Przerażające. I ile razy sobie zadawałem pytanie, czy on musiał mieć taki koniec. I chciałbym powiedzieć, że nie nasza sprawa jest dociekanie, dlaczego tak się stało. W piątej księdze Mojżeszowej, w 29 rozdziale, w ostatnim wierszu jest napisane, rzeczy tajemne należą Panu. I chciałbym powiedzieć, że dyskusje na ten temat, czy Pan nie mógł inaczej tego Jana Chrzciciela też wziąć na wozie ognistym, to już do nas nie należy. On spełnił swoją rolę i chciałbym powiedzieć, że on jest u Pana. Tak? I co jest takie najważniejsze, co tak do mnie bardzo przemawia, że ten sługa Boży, ten prorok, on miał różne takie chwile, kiedy miał nawet i zwątpienie, kiedy miał smutek, on wiedział, do kogo się zwrócić. To jest pierwsza rzecz. A druga, że on stwierdził sam, że on musi ruszyć, to znaczy Pan, a mnie musi ubywać. I na tym polega nasz rozwój, nasze życie, gdy dożywamy zbawienia. Każdy, kto dożyje zbawienia, jest tak jak nowonarodzone dzieci. I to jest wiele razy w Słowie Bożym, szczególnie w Nowym Testamencie, przedstawiane. I każdy, kto ma dzieci, czy miał dzieci, czy obserwuje dzieci, zauważa, że jak dziecko się urodzi, to wszyscy się patrzą, jak ono się rozwija. Jeśli by jakiś zastój nastąpił, to jest coś nie w porządku, zmartwienie, no szukamy pomocy u lekarza i tak dalej. My oczekujemy, że to, co się narodziło, że wzrasta, że się rozwija, siedzi, chodzi, zaczyna mówić i tak dalej. Każdy z nas zna ten proces. I również w życiu dziecka Bożego jest to tak bardzo konieczne do zauważenia, że jeśli ktoś narodzi się na nowo, to nie może pozostać w tym niemowlęcym stanie, ale się musi rozwijać. Musi się rozwijać i przynosić owoce. A jeśli tego nie ma, jeśli dziecko się nie rozwija, to wiemy, że jest jakiś niewłaściwy stan. I tak samo, jeśli ktoś dożyje zbawienia i jest w tym samym punkcie, nic się nie zmienia, to chciałbym powiedzieć, że to coś jest nie w porządku. Od tego są duszpasterze, od tego trwamy w społeczności, spotykamy się i każdy chce widzieć ten rozwój duchowy. Apostoł Paweł pisze, gdy byłem dziecięciem, potem mówi, jak ten okres przechodził i w zależności od tego, jaki ma kto staż wiary, to my oczekujemy od Niego, żeby były widoczne owoce. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, mamy drugi, trzeci wiersz napisane takie słowa. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, drugi i trzeci wiersz. Jako dopiero narodzone niemowlątka, szczerego mleka Słowa Bożego pożądajcie, abyście przez nie urośli. Jeśliście tylko skosztowali, że dobrotliwy jest Pan. Każdy, kto narodził się na nowo, skosztował, jak dobrotliwy jest Pan, że przebaczył wszystkie dotychczasowe grzechy, przeniósł świata ciemności do świata światłości. I teraz, skorośmy skosztowali, to my teraz jako te nowonarodzone dzieci chcemy tego przestrzegać, chcemy karmić się tym pokarmem, żeby wzrastać. W liście do Hebrajczyków autor tego listu pisze w drugim rozdziale, pisze autor tego listu, drugi rozdział. Przetoż musimy tym pilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, byśmy snać nie przeciekli. W różnych tłumaczeniach jest, byśmy nie zboczyli z drogi, byśmy nie przeszli obok celu, byśmy się nie prześliznęli obok. Chciałbym powiedzieć, musimy tym pilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, żebyśmy nie minęli celu. Każdy, kto dożył zbawienia, kto się narodził na nowo, wie, że ten cel jest życie wieczne. I my mamy wzrok nasz skierowany na Pana i my za Nim idziemy. I teraz jest tak bardzo istotne, żebyśmy ani na lewo, ani na prawo nie zboczyli z tej właściwej drogi. I chciałbym powiedzieć tu te słowa, które autor tego listu do Hebrajczyków napisał. Musimy tym pilniej przestrzegać, abyśmy nie minęli celu. I chciałbym powiedzieć, że co mamy, czego my mamy przestrzegać? Nauczania Pana Jezusa. Tego, czego uczył nas sam Pan Jezus, co mamy zawarte w Ewangeliach. To jest jedno i również nauczania apostołów. My żyjemy w takich czasach, że najróżniejsze hasła są głoszone. Ewangelia sukcesu, teraz same uzdrowienia, same cuda się dzieją. My z różnymi relacjami się stykamy, tego jest teraz bardzo wiele, ale chciałbym powiedzieć, że to, co jest najważniejsze, Pan Jezus powiedział, to jest zapisane we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych, 16 rozdział Mateusza. Jeśli kto chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Myślę, że wszyscy znamy na pamięć te słowa, bo one są takie kluczowe dla nas. Ale dzisiaj to jest nieco inaczej. Zaraz o tym chciałbym powiedzieć. A drugie miejsce, które Pan Jezus mówi do nas, które w nauczaniu Pana Jezusa jest zawarte, jest powiedziane: weźmijcie jarzmo moje na siebie, albowiem jarzmo moje lekkie jest, a brzemię moje wdzięczne jest. A Pan Jezus mówił wówczas do Żydów, w tym okresie była praktyka stosowana, że jako zwierzęta pociągowe to były woły, były również i osły, ale te jarzma wołów to były taki podwójny homon, drewniany, zrobiony. I tam było wyraźnie powiedziane, zresztą w Księdze Mojżeszowej, że nie wolno zaprzęgać woła i osła. Musieli być jedno i drugie. I jeśli chodziło o tego, który był w zaprzęgu, to zawsze uczył jeden, uczył drugiego. Był starszy już taki, który umiał jeździć. Każdy, kto kiedy praktykował ujeżdżanie konia pociągowego, to wie, że do takiego młodego konia się musi uczyć, że się go zaprzęgało z takim zwierzęciem, z takim koniem, który już był dłużej. On się od niego uczył i on musiał z nim współdziałać. I Pan Jezus mówił, że weźmijcie jarzmo moje. To znaczy idźcie razem ze mną, wędrujcie, a my wiemy, że to jarzmo było tak skonstruowane, że z tego jarzma się jeden nie mógł wysunąć. A Pan Jezus mówi, żeby to jarzmo wziąć dobrowolnie. I chciałbym powiedzieć, te dwa miejsca są tak bardzo ważne dla nas dzisiaj, teraz. Jeśli kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój. Pan Jezus wcale uczniom nie powiedział, że będą chodzić po różach, jak pójdą za nim. On powiedział bardzo wyraźnie: na świecie ucisk mieć będziecie. W liście do Efezjan pisze apostoł Paweł, że czas odkupując, bo dni złe są. W nowym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej jest powiedziane: czas wykorzystując. Ale chciałbym powiedzieć, że czas odkupując to znaczy, że trzeba zapłacić jakąś cenę. Nie wykorzystać już to, co mamy, ale trzeba zapłacić. I wiemy, że kto chce uczciwie pracować dzisiaj, jest trudno. Ja znam historię brata Alcidesa czy Wojtka, wiem, w jakich firmach pracowali. My wiemy nieraz, jak wierzącemu trudno jest pracować i godzić się z tymi warunkami pracy. Jeden młody człowiek, który pracuje nie na tym terenie, ale trochę bardziej na północy w Polsce, mi opowiadał, oni badają zanieczyszczenie rzeki wody Wisły i on tam bierze analizę, bo on chemikiem. I on podaje te te wyniki, które są bardzo złe. A mówi, a moja szefowa, to ona to tam zawsze poprawia, a dopiero potem posyła dalej ten meldunek. To jest takie przykre. No w takich warunkach my żyjemy i nieraz ten, kto chce się przeciwstawić, chce chodzić z prawdą, to musi jakąś cenę zapłacić. Może nawet i pracę stracić. Różnie się zdarza. Ale chciałbym powiedzieć, że my wiemy, że choćbyśmy cały świat zyskali, a na duszy szkodę ponieśli, to nam nic nie pomoże. I skoro mamy tym pilniej przestrzegać tego, byśmy nie minęli celu, to chciałbym jeszcze jedno powiedzieć, że Pan Jezus sam o sobie mówi. Jam jest droga, prawda i żywot. Jam jest droga, ta droga, która prowadzi do tego celu, do którego podążamy. I ta droga, którą my idziemy, ta droga to jest droga do życia wiecznego, który ma cel jeden, życie w Chrystusie, to jest nam darowane darmo, z łaski, przez wiarę, dzięki ofierze naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Więc to jest ta jedyna droga. I kiedy Pan Jezus chodził z uczniami, my znamy Jego wypowiedzi, On nauczał, ale On też ostrzegał. I jedno z takich bardzo ważnych, aktualnych ostrzeżeń, które mamy i które w dzisiejszym czasie się tak bardzo wypełnia, to jest zapisane w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Tam jest napisane, patrzcie, aby was kto nie zwiódł. Pan Jezus bardzo zwraca uwagę przed zwiedzeniami. I kiedy Pan Jezus to powiedział, my wiemy, że cały ten 24 rozdział to jest proroctwo dotyczące, pierwsza część dotycząca zburzenia Jerozolimy, co miało miejsce w roku 70, ale potem mówi o tym w 4 wierszu. A odpowiadając, Jezus rzekł im, patrzcie, aby was kto nie zwiódł, albowiem wielu ich przyjdzie pod imieniem moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu ich zwiodą. W 11 wierszu jest napisane, i wiele fałszywych proroków powstanie i zwiodą wielu. I 24 wiersz mówi, albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak, iżby zwiedli, by można i wybrane. Chciałbym powiedzieć, Pan Jezus określa, ostrzega przed zwiedzeniami. Dlatego, że te zwiedzenia polegają między innymi na tym, że są niewłaściwe nauczania. Ty jesteś dobry, ty jesteś wartościowy w oczach Bożych. I ty tylko wszystko naj, a jeśli chodzi o pokutę, jeśli chodzi o życie, takie świadectwa jakieśmy słyszeli, gdzie Pan doświadcza, to nie jest dobre. Są takie nauczania, no ja chciałbym powiedzieć, że już też słuchałem takich, ja to raczej z kasy słuchałem, gdzie jest powiedziane, gdyby apostoł Paweł miał właściwą wiarę, to by nie musiał cierpieć, gdyby Job nie miał, no takie, i to wielcy tacy ewangeliści mówili, ich już nie ma. Chciałbym powiedzieć jedno, że my, jeśli chcemy wzrastać, to nie śmiemy dać się zwieść tym, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym. I tutaj chciałbym tak bardzo wyraźnie powiedzieć, że są najróżniejsze zwiedzenia. Dzisiaj takie rzeczy się głosi, a dlatego, że my mamy możliwość przez no, różne środki masowego przekazu, oglądać to, co się dzieje. My jako przykład podaję wiele ludzi i u nas w Polsce jest zafascynowane na przykład takim mężem, to jest Kanadyjczyk, 32 lata, który non-stop głosi, mówi się o przebudzeniu na Florydzie i tak dalej. Ludzie się tym zachwycają, oglądają to na laptopach i tak dalej. No to ten człowiek ma tu powtykane i nawet na języku ma taką witkę i czyni cuda, uzdrawia i jednego kopnie kolanem drugiego. No, takie historie są i te zdjęcia widziałem w chrześcijańskich gazetach, gdzie się go gloryfikuje i czeka się, że on tu może do Europy zawita, bo już w Afryce był, na innych kontynentach. Chciałbym powiedzieć, jeśli my coś słyszymy takiego, to jest tak ważne, żeby nie ulec tym zwiedzeniom. I kto może i kto jest podatny na uleganie zwiedzeniom? Ci, którzy nie znają słowa. Jeśli nie znam słowa, to mnie bardzo łatwo przekonać do takich różnych praktyk. Druga grupa jest tacy, którzy owszem trochę znają słowo, ale nie są ugruntowani w Słowie Bożym. Jeśli czegoś nie ma w Słowie Bożym, to my tego nie przyjmujemy. Czy mi kto powie, że jestem fundamentalistą i tradycyjnym, zacofanym, ale mnie Boże Słowo uczy, to jest jedyny autorytet. I chciałbym powiedzieć, że jeśli my coś słyszymy o jakichś praktykach takich, które są według nas nie do przyjęcia, to my to musimy skonfrontować w Słowie Bożym. Bardzo często teraz słyszę, o jak się coś dzieje, to oczywiście zawsze się występuje przeciwko takim rzeczom, bo takie przebudzenie. Wiemy, że było Toronto, wiemy, różne były te takie przebudzenia i już ich dawno nie ma. I owoców tych pozytywnych też nie ma. Ale dla nas jest tak ważne, żebyśmy to, co słyszymy, to, co jest głoszone, żeby przyjmować i konfrontować z Bożym Słowem. Mi się bardzo podoba takie jedno miejsce, które często sobie tak na pamięć przywodzę, jest zapisane w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich. Tam jest taka historia, kiedy apostoł Paweł głosił w Tesalonice i on stamtąd musiał odejść. To jest cała historia. To opisuje 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Ale my czytamy dalej, że oni przyszli do Berei. Bracia ich tam przyprowadzili do Berei, bo w Tesalonice nie mogli już usługiwać. I tam o tym zborze w Berei jest napisane tak. Ja przeczytam 17 rozdział i czytam od 10 wiersza. A bracia wnet w nocy wysłali i Pawła i Sylę do Berei, którzy tam przyszedłszy, weszli do bużnicy żydowskiej, a oni byli zacniejsi nad tych, którzy byli w Tesalonice, którzy przyjęli Słowo Boże ze wszelką ochotą, na każdy dzień rozsądzając pisma, jeśli by się tak miały. Przecież wiele ich z nich uwierzyło i greckich niewiast uczciwych i mężów niemało. A więc apostoł Paweł głosił o Mesjaszu, głosił to, co prorok Izajasz mówił, to, co Joel. No, on powoływał się na Stary Testament, na pisma prorockie, które zapowiadały Mesjasza, zapowiadały Jezusa. I kiedy w Berei usłyszeli to, co Paweł mówi, to my czytamy, że oni sprawdzili, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. A ponieważ to było zgodne ze Słowem Bożym, oni to przyjęli. I wynik jest taki, przybywało niewiast i mężów wierzących. A więc jeśli my coś sprawdzamy, co jest zgodne z Bożym Słowem, to przyniesie owoc. I chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł, który był tym sługą Bożym, takim Bożym pomazańcem, on bardzo wiele mówił i ostrzegał przed różnymi zwiedzeniami. I My znamy to miejsce Słowa Bożego, drugi list do Koryntów, 11 wiersz i tu jest, czytamy tak, a 11 rozdział, 14 wiersz, a nie dziw się, bo i szatan sam przemienia się w anioła światłości. To, co ostatnio tak jest bardzo aktualne, to przebudzenie na Florydzie, tam są jako ludzie uzdrawiani. Chciałbym powiedzieć, że ten, co to praktykuje, do niego tłumy przychodzą i wszyscy są zachwyceni, bo on uzdrawia, a jak nie jesteś uzdrowiony, to nie masz wiary i tak dalej, no to cała historia. U nas się również już w chrześcijańskich czasopismach o tym rozpisują i chciałbym powiedzieć, że chodzi o uzdrowienie. Jak to się wszystko odbywa, to za mało czasu, żeby o tym mówić, ale chciałbym powiedzieć, że bardzo często my, to znaczy nie my, ale ludzie wierzący udają się do tych tak zwanych uzdrowicieli, którzy praktykują za darmo. Oni chcą coś zrobić, żeby taką osobę w jakiś sposób uchwycić, związać. I robią to dobrowolnie. A my bardzo często słyszymy to powiedzenie: cel uświęca środki, nieważne jak, ważne, że jest jakiś skutek. A tu jest powiedziane: nie dziw się, bo sam szatan przemienia się w anioła światłości. To pisze apostoł Paweł. Apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan, 4 rozdział, 27 wiersz, mówi tak bardzo wyraźnie: nie dawajcie miejsca diabłu. Do kogo pisze to apostoł Paweł? Do wierzących w Efezie. Jeśli ktoś udaje się do takich społeczności, gdzie się takie rzeczy dzieją, to on się otwiera na przeciwnika, na diabła. I to jest ostrzeżenie, które w ramach nauczania apostoł Paweł przekazuje wierzącym. Jest jeszcze inne takie miejsce, ja przeczytam drugi rozdział drugiego listu do Tesalonicenzów, to jest od 9 wiersza, tak napisane. Którego nie zbożnika, przyjście jest podług skutku szatańskiego ze wszelką mocą i znakami i cudami kłamliwymi i ze wszelkim oszukaniem nieprawości w tych, którzy giną, przez to, iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. Przez to pośle im Bóg skutek błędów, aby wierzyli kłamstwu. A więc tu jest tak wyraźnie napisane, że ze wszelką mocą i cudami. I tu jest, Pan Jezus powiedział również, będą czynić cuda i znamiona wielkie. Chciałbym powiedzieć, my musimy, żeby wzrastać, my musimy trzymać się tylko i wyłącznie tego, czego nas uczy Słowo. I tak jak już powiedziałem, Pan Jezus w ramach tego nauczania powiedział: jeśli kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie. A my żyjemy w takim czasie, w takim okresie, gdzie się eksponuje nasze własne ja. To ego to jest coś wielkiego. I chciałbym powiedzieć, że zamiast tak jak Pan Jezus nas uczy, mówi się wręcz coś odwrotnego. Gdybyśmy popatrzyli, w hinduizmie jest jeden tylko grzech. Jeden tylko grzech. Niedocenienie własnego ja. I w obecnych zwodniczych przesłaniach dominuje eksponowanie naszego ja. A więc nie zaparcie samego siebie, ale podnoszenie swojej własnej wartości. Takie hasła: przebacz samemu sobie, doceniaj siebie, swoją wartość i tak dalej. Te wszystkie historie, które są nauczane przez różnych takich obecnych takich gwiazdorów, którzy głoszą jakoby nową naukę, wskazują na cel. Chciałbym powiedzieć, wszystko to, co słyszymy, a co nie jest zgodne ze Słowem Bożym, zatrzymuje nas we wzroście, a chciałbym powiedzieć nie tylko zatrzymuje, ale wręcz cofamy się i schodzimy z właściwej drogi. A więc to, że On musi rósć we mnie, a mnie musi ubywać, to powinno być takim przesłaniem, które powinno być stale przed naszymi oczyma. Chciałbym powiedzieć, że wszelkie odstępstwo od nauki Pana Jezusa, najdrobniejsze odstępstwo, stwarza taki podatny grunt na różne zwiedzenia. Te zwiedzenia się zaczynają od tych małych. My słyszymy, tam się coś dzieje, już za tym idziemy. Chcemy powiedzieć, Słowo Boże jest autorytetem. I chciałbym powiedzieć, aby nie ulec zwiedzeniom, żeby wzrastać, żeby się rozwijać na drodze duchowej, żeby przychodzić przed, żeby w tym wzroście, to musimy przychodzić przed naszego Pana. Ja tylko taki jeden starotestamentowy przykład podam, króla Dawida. Wiemy, że król Dawid był mężem według upodobania Bożego. On różne okresy przechodził. On walczył, on prowadził wojny i my wiemy, że on się bardzo często pytał raz i drugi raz Pana, czy mam uderzyć na Filistynów, czy to, czy... On się pytał Pana, ale co mnie tak bardzo się podoba u Dawida, król Dawid, ten pomazaniec pański, on w psalmach, gdy czytamy psalmy Dawidowe, to czytamy, gdzie prosi, Panie, wskaż mi właściwą drogę. Panie, naucz mnie właściwej drogi. On prosi, Panie, zbadaj drogę, którą idę, która nie, czy ona nie jest drogą nieprawości. I Dawid prosi, Panie, doświadcz dróg moich. Chciałbym powiedzieć, że to jest zawarte w psalmach. To kiedyś śledziłem, prawie 18 razy jest to zawarte w psalmach Dawidowych. Te prośby o kontrolowanie na bieżąco, czy ja chodzę z Panem. I chciałbym powiedzieć, że psalmy to były formy, to było śpiewane. My czytamy psalmy, nie? Ale te psalmy były śpiewane. No jak są psalmy ułożone, no w języku hebrajskim i tak dalej, czy aramejskim, to my... Ja się na tym nie znam, ja nie jestem językoznawcą. W każdym razie każda zwrotka się zaczyna od następnej litery alfabetu i tak dalej. W każdym razie to było śpiewane i Dawid to śpiewał. On śpiewał, wskaż mi drogę, naucz mnie drogę, skontroluj moją drogę. Chciałbym powiedzieć, dla mnie to jest taką wskazówką, że kiedy już kończy się dzień, to takie pytanie, czy droga, po której postępowałem w ciągu dnia dzisiejszego, była właściwa? A jeśli nie, Panie, to przebacz, oczyść. Nieraz my mamy wyznać, nieraz my się mamy zwracać do Pana. Jeśli my chcemy wytrwać na drodze za Panem i chcemy, żeby On wzrastał, my wiemy, że taki sługa Boży, jak apostoł Paweł mówi, nie iżbym już uchwycił, ale ścigam. My wiemy, kiedy Dawid nie walczył, ale kiedy sobie założył ręce na balkonie i popatrzył za tym, co jego wzrok mogło zachwycić, odłączyć od Pana. Wiemy, co zaszło. I dlatego chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy w takim ustawicznym boju, bo ten stary człowiek, on jeszcze ciągle to nasze ja coś jeszcze chce znaczyć. I dlatego nie dajmy się zwieść żadną nauką, ale kontrolujmy nasze życie, nasze postępowanie, nasze chodzenie i to, czego słuchamy i co akceptujemy, czy to jest zgodne z Bożym Słowem. Bo jeśli tego nie będzie, to możemy minąć celu. A wiemy, że żyjemy w czasie pełnym niepokoju i świat, przeciwnik oferuje najróżniejsze okazję, żeby zwieść, jest napisane, wybranych. Tych, którzy nie dożyli spotkania z Jezusem, ci, którzy nie są własnością Jezusa, to my musimy wyraźnie powiedzieć, że są tylko dwie możliwości. Albo jestem własnością Jezusa, albo jestem własnością przeciwnika. A tych, którzy są własnością przeciwnika, to on nie musi zwodzić. I zwiedzenie dotyczy tych, którzy już są na drodze za Panem. Dlatego musimy tak bardzo zwracać uwagę, żebyśmy wzrastali, a my do tego potrzebujemy siły i mocy do zwycięskiego życia na każdy dzień. My tego potrzebujemy, potrzebuję ja i ty i każdy z nas. I kiedy my żyjemy w społeczności z naszym Panem, to my możemy nabierać siły i mocy. I gdy popatrzymy na ten najdoskonalszy wzór, jakim był nasz Pan Jezus, tutaj chodząc po ziemi, to wiemy, że on w ciągu dnia pracował, on nauczał, on uzdrawiał, on wypędzał demony, on rozwiązywał problemy, a kiedy uczniowie już szli na spoczynek, to on udawał się na miejsce osobno, żeby mu nikt nie przeszkadzał, żeby mógł mieć społeczność z Ojcem. I każdy z nas tej społeczności potrzebuje, tej społeczności sam na sam Panem. To jest modlitwa, to jest słuchanie, rozważanie Jego słowa. Jeśli tego się nie praktykuje, to my osłabimy. I my wiemy, że każdy z nas ma obowiązek, rano wstaje do pracy i tak dalej. No i modlitwa, czytanie słowa, no tak, ale jak się troszeczkę dłużej przeciągnęło w tym łóżku, to jednak umyć się trzeba, zajść do pracy, trzeba, na czym można skrócić. Na czytaniu słowa. To nie jest właściwe, ale to się bardzo często zdarza i my potrzebujemy takiej społeczności z naszym Panem, żebyśmy byli posilani do zwycięskiego życia. I myślę, jeśli można, chciałbym się pomodlić, żebyśmy się wspólnie razem pomodlili, żeby nam leżało na sercu jedno, aby Pan w nas wzrastał, a żeby nas ubywało. A do tego potrzebujemy siły i mocy, którą możemy otrzymać tylko z góry od naszego Pana. Proszę, żebyśmy skłonili nasze głowy i pomodlili się. Boże nasz i Ojcze nasz niebieski, my dziękujemy Tobie za dar Jezusa Chrystusa, w którego imieniu jesteśmy zgromadzeni. My dziękujemy za Twoje święte słowo, które nas naucza, wprowadza we wszelką prawdę i wskazuje nam różnicę na to, co od Ciebie pochodzi i co pochodzi od przeciwnika, od tego świata. Panie drogi, a my chcemy wzrastać tak, jak to czynił i wyznawał Jan Chrzciciel. My chcemy wzrastać w Tobie, żeby nas ubywało, ale my własnymi usiłowaniami tego nie osiągniemy. Dlatego teraz gorąco prosimy Ciebie wspólnie razem, żebyś Ty dotykał naszych serc, napełniał nas Twoją mocą, żebyśmy w mocy Twojej mogli chodzić, być świadectwem i przynosić owoce godne upamiętania, żeby wszyscy mogli poznać, że my jesteśmy ludem Twoim, dziećmi Twoimi, którzy przynoszą owoce ku Twojej chwale. Dlatego proszę, żebyś każdemu z nas na sercu położył to pragnienie wzrostu w Tobie, żebyś Ty był coraz więcej naszym Panem, coraz więcej miał do powiedzenia w naszym życiu, a żeby nasze ja mogło obumierać tak, żebyś Ty mógł zajmować miejsce to w każdym z nas. Dziękujemy Tobie za tą społeczność, za to, że możemy wspólnie rozważać Twoje słowo, że dałeś Ducha Świętego, który nas wprowadza we wszelką prawdę i wskazuje nam na wszystko, żebyśmy Ciebie rozumieć mogli. Za to wszystko Tobie chcemy z głębi naszych serc podziękować. Chcemy Ciebie za to chwalić i wielbić. Amen.